Cześć, tutaj Piotr Budzki z podcastu Biznes w IT. W moich podcastach opowiadam o tworzeniu, rozwijaniu i prowadzeniu biznesów, o wielomilionowych przychodach. A to wszystko w kontekście IT. Dziś, czyli w 59. odcinku, rozmawiam z osobą, która stworzyła i prowadzi wielomilionowy biznes. A tą osobą jest Marcin Tchórzewski z Coders Lab. Coders Lab to szkoła programowania, która ma wielomilionowe przychody. Jakie? O tym już powie mój gość. Z Marcinem rozmawiam o początkach. Poświęcamy temu chwilę, aby dobrze zrozumieć, jak rodzą się większe biznesy, o obecnej sytuacji i wyzwaniach, jakie stoją przed Marcinem czy firmą, o modelu franczyzowym, o modelu nauczania w bootcamp, o jakościowym podejściu do biznesu. Jak się okazuje, nie każdy, kto zaczyna kurs, kończy go. Rozmowa kończy się też fajną puentą, która bardzo dobrze rezonuje ze mną. Zanim jeszcze rozmowa, wspomnę o tym, że będę wystawiać swój czas na aukcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Robię to już trzeci raz z rzędu, więc jeśli chcesz zalicytować i kupić sobie godzinną rozmowę ze mną, to będę o tym informować poprzez newsletter. Na newsletter możesz się zapisać na piotrbudzki.pl/newsletter. Także udanej licytacji, no i zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć.
Cześć.
Przedstaw się proszę słuchaczom.
Z tej strony Marcin Tchórzewski, założyciel CEO Coders Lab, więc szkoły IT.
Okej, a możesz przybliżyć to, czym się firma zajmuje?
Coders Lab było pierwszym bootcampem programistycznym, który powstał w Polsce. To było 7 lat temu, w 2013 roku. I to słowo bootcamp wywodzi się z języka angielskiego w momencie, gdy w Stanach, ale w ogóle na całym świecie wybucha wojna i bierzemy cywilów, żeby zrobić z nich wojskowych i gdzieś wysłać na front, no to właśnie oni idą na taki bootcamp, więc dwumiesięczny trening przygotowawczy, gdzie z cywilów uczymy ich obsługi bronią, musztry, no całej tej sztuki wojennej, która mam nadzieję już nie będzie za często przydatna. I tak samo podeszli do wytworzenia kadr IT, których bardzo brakowało te kilka lat temu, ale nadal bardzo brakuje, więc taki bardzo intensywny trening, który z osoby, która nie programowała, tworzy programistę. My teraz mówimy o sobie jako szkole IT, ponieważ uczymy też testerów, UX-owców i kilka innych zawodów IT, więc takich poszerzyliśmy to nasze spektrum.
Okej, okay, to bardzo ciekawe porównanie do tego wojska. Ale tak wracając do IT, tak bym chciał zrozumieć, na jakim etapie teraz jest firma. Możesz podzielić się takimi informacjami, jak na przykład, nie wiem, przychód za 2019, no bo ten rok jest zamknięty, czy wielkość firmy, jej struktura, tak żebyśmy z grubsza wiedzieli, o co chodzi.
Jasne. Tak jak mówiłem, firma ma już 7 lat. W 2019 roku zrobiliśmy 16 milionów złotych przychodu. To jest około 50 osób na pełen etat, plus prawie 200 kontraktowych wykładowców, którzy u nas wykładają poszczególne tematy, w których się czują dobrze, od okazji do okazji. Niektórzy z nich jeden weekend w miesiącu, inni jeden tydzień od poniedziałku do piątku, raz na kwartał, raz na pół roku, więc tak okazjonalnie. Jeżeli chodzi o taką strukturę, no to nasz biznes najłatwiej jest porównać do szkoły języków obcych. Tylko takie, gdzie nie uczymy się angielskiego, niemieckiego, tylko właśnie języków programowania. Więc do nas przychodzą kursanci, mówią, zapłacimy wam pieniądze i chcemy pójść na taki konkretny kurs, wy nam dostarczacie materiałów, klasy, całej grupy, wykładowcy, który jest w tym dobry, organizujecie ten cały proces. Oczywiście oni sami się uczą, my im tylko pomagamy, natomiast no, oni są naszym jedynym klientem. I jeżeli chodzi o strukturę, no to mamy główną siedzibę w Warszawie, gdzie zaczęliśmy działalność te 7 lat temu oraz mniejsze oddziały w 4 innych miastach. No mamy oczywiście dział marketingu, dział sprzedaży, dział organizacji kursów. Nasz wewnętrzny dział IT, który tworzy oprogramowanie, na którym pracujemy, dział edukacji, czyli to też są programiści, testerzy, natomiast oni nie tworzą dla nas oprogramowania, tylko tworzą materiały edukacyjne, na podstawie których uczymy, uczą innych wykładowców jak uczyć, sami prowadzą wykłady, no i tam poszczególne jeszcze działy jakieś PM-owe i finansowe, oczywiście HR też.
Okej. Okay. No to cofnąłbym się o te 7 lat i jakby skąd taki pomysł? No bo normalnie no to nie wiem, studia zajmują 3 lata licencjat albo 5 lat magisterka. No to skąd pomysł, żeby jakby w tym świecie takich studiów dłuższych, tak, kilkuletnich, nagle robić takie no, szybsze przyuczanie czy przeszkolenie? Skąd taki pomysł w ogóle?
To może zacznę od tego, że firmę tworzę ja i mój brat. Może zaczęliśmy, bo teraz mamy super team i on w większości, to my wszyscy razem tworzymy firmę, ale zaczęliśmy ja i mój brat. Ja jestem absolwentem SGH, mój brat jest programistą po Politechnice Warszawskiej. Obaj po studiach pracowaliśmy w korporacjach, potem ja zacząłem doktorat, mój brat był blisko, ale jako, że tak naprawdę no, z serca jestem przedsiębiorcą, to te korporacje w pewnym momencie zarzuciłem i testowałem kilka różnych pomysłów na biznes. CoderSlab jako ten bootcamp programistyczny najlepiej się wtedy przyjął na rynku z tych różnych pomysłów, ale też ja i mój brat mieliśmy tego największe serce, no bo ta edukacja jest nam bliska, a robienie doktoratu na uczelni no było takie trudne przez te skostniałe struktury i nie było nam po drodze z tym modelem edukacji. No i tak naprawdę chcieliśmy stworzyć edukację praktyczną, edukację, która... Uczysz się tylko tego, czego będziesz wykorzystywał na rynku pracy. Te pieniądze i czas, który inwestujesz w tę edukację, ma być dobrym zwrotem z inwestycji i dla ciebie ma być sposobem na zmianę zawodu, bo część naszych studentów jest w okolicach 30, po 30 i chcą po prostu zmienić zawód, ale część to są ludzie, którzy właśnie skończyli licencjat i magisterkę i stwierdzili, że nie trafili z kierunkiem lub nie nauczyli się tam niczego praktycznego i z nami chcą zrobić ten szybki switch. Więc ja bym powiedział, że my jesteśmy czymś zupełnie innym niż studia. My jesteśmy taką bardzo nowoczesną szkołą zawodową, albo jeszcze bliżej szkoły języka angielskiego, tyle że uczymy jednego konkretnego języka programowania. I skąd pomysł? Rozwiązując, jakby tworząc kilka pomysłów, rozwijając swoje aplikacje, swoje firmy IT, no teraz wszyscy mówią, że startupy, tak naprawdę widziałem, że gdzieś ten największy brak, największy zasób, który najciężej było nam zdobyć, no to właśnie byli uzdolnieni specjaliści od IT, którzy nam pomagali te wszystkie rozwiązania tworzyć. Wtedy mój brat, jeszcze student, jego koledzy, oczywiście płatnie, ale pomagali nam rozwijać te nasze pomysły. Jego kiedyś zapytałem, Jacek, rozumiem, że ciebie tego wszystkiego nauczyli na studiach. On powiedział, nie Marcin, jakby na studiach nauczyli mnie podstaw algorytmów, matematyki, myślenia o w ogóle całej branży IT, hardware'ze, telekomunikacji, również języków programowania, ale takich bardzo archaicznych. Natomiast tych języków, których webowych, które używamy teraz, to nauczyłem się sam z książek, tutoriali, kursów online, których wtedy jeszcze było zdecydowanie mniej niż teraz. No i tak naprawdę okazało się, że oni tych potrzebnych im w pracy umiejętności douczali się sami po godzinach, bo uczelnie wyższe albo uczyły bardzo teoretycznie, albo uczyły tematów bardzo nieaktualnych, przestarzałych. Bootcamp programistyczny pierwszy w USA wystartował właśnie rok przed tym, jak myśmy założyli Coders Lab w Polsce, więc trochę popatrzyliśmy, jaka tam się zaczyna rewolucja właśnie w tej edukacji i skopiowaliśmy ten moment, ten model na polski rynek.
Okej, okay, a firmę zakładaliście we dwóch?
Tak.
Okej, okay, i dalej jest dwóch właścicieli? Tak, jak to wygląda?
Nie, potem tak naprawdę po okresie testowania, rozwoju dołączyli do nas aniołowie biznesu, którzy trochę dokapitalizowali firmę, ale jako, że mieli jakieś doświadczenie w edukacji, no dla nas to była raczej sfera zainteresowań niż prowadzenia wcześniej biznesów edukacyjnych, czy w ogóle pracy w biznesach edukacyjnych, to wsparli nas swoją wiedzą, a potem już prawie 3 lata temu udziałowcem została grupa Pracuj. Pracuj.pl właściwie.
Okej. Okay. I jeszcze się trochę skupię na tych początkach, no bo moi słuchacze też jakby też ich to interesuje. No bo tak, tworzyliście różne firmy, widziałeś, że ciężko jest o programistów czy tam innych specjalistów IT. I co, tak siedziałeś, nie wiem, na kanapie, popijałeś tam, nie wiem, piwko czy kole i mówisz do swojego wspólnika, no to sobie taką firmę zróbmy, nie? Czy jak to było? Jak w ogóle...
Wiesz co,
to się
ja
wydarzyło?
Pod koniec 2012 roku powiedziałem, ok, nauczyłem się już sporo w korporacjach i jestem zadowolony z tego czasu, nauczyło mnie to pewnych struktur, pracy, jakieś takie, no pierwsze lata zawodowe zawsze bardzo dużo uczą. Ja powiedziałem, to jest ten etap, na którym chciałem zakończyć i chcę być przedsiębiorcą, więc postawiłem grubą kreskę i od początku 2013 zacząłem rozwijać swoje różne pomysły biznesowe. No i na każdy ustawialiśmy jakiś budżet, testowaliśmy te pomysły, wkładaliśmy w to jakiś wysiłek albo nawet bardzo dużo wysiłku, bo brakowało nam często wtedy wiedzy biznesowej i sprawdzaliśmy, jak działają. No i to był jakby postawienie takiego pierwszego kursu programistycznego, wtedy to był Ruby on Rails język, było właśnie naszym takim testem. I tak naprawdę myśmy napisali jeden artykuł o tym, że w ten sposób uczą w Stanach, programistów brakuje, my będziemy uczyć jako pierwsi w Polsce. I z tego artykułu mieliśmy tak dobry odzew i to był taki darmowy PR, z którego się zgłosiło dużo osób, powiedział OK, to ja chcę być waszym studentem, że zebraliśmy całą grupę, zebraliśmy wykładowców, którzy wtedy byli osobami mocno zaangażowanymi właśnie w społeczność rorową w Polsce i tutaj chciałem im jeszcze raz serdecznie podziękować, bo tak naprawdę dzięki ich doradztwu, wiedzy i wykładom ten pomysł w ogóle się udał. I patrząc na pierwszą grupę, jak szybko ci ludzie znaleźli pracę, stwierdziliśmy, OK, to jest ten biznes, na który chcemy położyć nacisk, zaczęliśmy się coraz bardziej na nim skupiać, inne poszły w odstawkę i oczywiście pierwsze miesiące to było testowanie, zmienianie formuły nauki, materiałów, zakresu zadań, sposobu, wykładowców, jakby bardzo dużo testowaliśmy, widzieliśmy, że to coraz lepiej idzie, cały drugi tak naprawdę rok to było cały czas doskonalenie tych naszych materiałów i sposobu nauki, no żeby ta wartość z inwestycji naszych klientów była jak największa i chyba dopiero w trzecim roku zaczęliśmy mocno rosnąć, więc skalować biznes.
Okej, czyli z tego co widzę, bo to też przez analogię do innych biznesów trochę tak to jest, że się tak próbuje różnych rzeczy i w pewnym momencie jakaś rzecz w taki bardzo łatwy, no tu oczywiście to jest pewne uproszczenie, w bardzo łatwy sposób zaskakuje, no i się ją potem kontynuuje. W twoim przypadku też to tak było? Dobrze to rozumiem?
Tak, ja myślę, że to jest ważne właśnie, żeby tak łatwo zaskoczyło, tylko przez łatwo zaskoczyło, to znaczy byli klienci, którzy chcieli płacić za taką usługę, to znaczy, że to był realny ich problem, który my rozwiązywaliśmy. Były firmy, które chciały zatrudniać naszych absolwentów, no więc to była realna wartość, którą dawaliśmy. To był też pomysł, który my najbardziej czuliśmy, po prostu lubimy edukację. Ja uważam, że jak człowiek nie czuje się dobrze w swojej pracy, nie jest w stanie się w nią zaangażować w pełni, to po prostu nigdy nie będzie w niej dobry. Więc te wszystkie puzzle jeden po drugim klikały, i dlatego na tym projekcie się skupiliśmy. Myślę, że inne projekty, które wtedy zaczęliśmy z dzisiejszą wiedzą, też bym potrafił biznesowo poprowadzić, natomiast ten był najbliższy naszemu sercu.
Okej, okay. No i udał się ten pierwszy kurs, stwierdziliście, że to jest to i idziecie w drogę. Jak w ten pierwszy rok działalności firmy wyruszyliście? Mieliście jakiś biznesplan, czy po prostu nie wiem, zrobiliście kolejny kurs na zasadzie, no zobaczymy, czy drugi kurs nam się też uda sprzedać? Jak to wyglądało w ogóle?
Wiesz co, oczywiście zrobiliśmy biznesplan, który był bardzo uproszczony, no bo w tym modelu, tak jak mówiłem, szkoły języków obcych, no to masz przychody od studentów, od początku podpisujesz z nimi umowę, wtedy pierwszy kurs, no to był taki stacjonarny kurs w tygodniu, czyli my w tym momencie, jak uczymy, to mamy trzy typy, czyli jest albo uczysz się u nas od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie, no i tak uczysz się przez 2 miesiące, jeszcze ten trzeci samemu przed po kursie i te 3 miesiące pozwalają ci się przebranżowić. Albo jest to kurs weekendowy, gdzie uczysz się co drugi weekend, właśnie sobotę i niedzielę 8 godzin, czyli taka trochę studia podyplomowe. No albo teraz jeszcze mamy ten model nauki w wirtualnej klasie, więc taki kurs popołudniowy, online'owy, gdzie uczysz się części materiałów samemu w dowolnym czasie, a 2 popołudnia w tygodniu spotykasz się z wykładowcą i z innymi kursantami, żeby powtórzyć materiały, zrozumieć pewne rzeczy, żeby zobaczyć, jak inni je rozwiązali, żeby ktoś ci poprawił twoje błędy i żebyś uczył się programować z dobrymi od razu nawykami. No i wtedy myśmy pierwszy kurs postawili jako ten od poniedziałku do piątku, taki dzienny, stacjonarny w klasie. Potem jak on poszedł, to zrobiliśmy drugi dzienny stacjonarny plus od razu weekendowy. Patrzyliśmy, którzy ludzie jaką formę edukacji wybierają. Co kurs tak naprawdę poprawialiśmy materiały, trochę pisaliśmy inne materiały i edukacyjne i marketingowe, więc tak jeden kurs po drugim organizowaliśmy. Wszystko, co zarobiliśmy, inwestowaliśmy w firmę, wypłacaliśmy sobie bardzo niewielkie albo zerowe pensje, no bo ten początkowy kapitał tak był nasz, więc chcieliśmy go po prostu jak najszybciej obracać i reinwestować. Natomiast czuliśmy się jakby pewnie z taką mocnym zwiększeniem skali dopiero w tym trzecim roku, kiedy byliśmy pewni, że już i my potrafimy uczyć, materiały są dopracowane, potrafimy przekazać tą wiedzę innym. No i był moment, w którym biznes był na tyle poukładany, że mogliśmy go zacząć skalować, również na inne miasta.
Okej. A powiedz mi, od początku miałeś pomysł na skalowalny biznes, czy tak na początku to tak było nie wiadomo?
Wiesz co? Tak, od początku chciałem, żeby biznes był skalowalny i od początku chciałem, żeby był większy. Jak już wspomniałem, ja jestem po uczelni ekonomicznej, więc jakby IT była działką, której się dopiero uczyłem, ale prowadzenie biznesu było tak naprawdę tym, co zawsze chciałem robić, tym, po co poszedłem na takie studia i w dużej części teoretycznie, ale również tego, czego mnie uczyli na studiach.
Mhm. A powiedz mi w tym początkowym okresie, jakie miałeś takie największe wyzwania?
Wiesz co, myślę, że wszystko było wyzwaniem, ponieważ teoretycznie na uczelni uczyli nas, jak zarządzać ludźmi, jak prowadzić, jak stworzyć biznesplan, jakichś zagadnień prawnych, ale w praktyce było tak, że no to jest wiedza bardzo teoretyczna. Potem pracowałem w wielkiej korporacji, to była firma badawcza, więc nie związana z IT, i ten przeskok od pracy w wielkiej korporacji do pracuję w właściwie dla siebie i w małej firmie i w zupełnie innym sferze, bo IT było dla mnie nowością, był po prostu gigantyczny. Na dzień dzisiejszy wiem, że powinienem robić te przeskoki tak kawałek po kawałku, czyli pierw przejść do, nie wiem, korporacji, która jest w branży IT, potem do średniej firmy, potem do małej firmy, popracować chwilę w małej firmie, zrozumieć, jak bardzo ona się różni od dużych i dopiero potem założyć własną. Natomiast no, ten skok na głęboką wodę powodował, że właściwie wszystkiego musiałem się uczyć. Od, nie wiem, kwestii podatkowych, działalności urzędów, przez zarządzanie ludźmi, no bo nas wtedy było stać w większości na pracę studentów, więc to zupełnie coś innego niż korporacja, gdzie wchodzi, wszystko jest uporządkowane, każdy wie, co robić, tu musimy wymyśleć sami. Ja się w tym nieźle odnajduję, w takim tworzeniu rzeczy od podstaw i pracy z ludźmi, natomiast nadal no tutaj wszystkiego się po prostu uczyłem na zasadzie prób i błędów i myślę, że gdybym to robił bardziej krok po kroku, to na pewno odbiłoby to się dużo mniejszą ilością stresu.
Okej. A powiedz mi, wyobraźmy sobie, że ktoś zastanawia się nad swoim biznesem, ale już jest tak mocno się już nazastanawiał, jest u progu otworzenia firmy lub jest na jej samym początku. Jakbyś miał powiedzieć takiej osobie, na jakie na przykład trzy rzeczy powinna zwrócić uwagę w tym początkowym takim okresie?
Wiesz co, to moim zdaniem zawsze najważniejsze jest to, czy na pewno chcesz być przedsiębiorcą, bo to nie jest zabawa dla wszystkich i ludzie niektórzy czują się lepiej w korporacjach, właśnie wiedzą, co mają robić od początku do końca, wiedzą, jak będzie wyglądał ich dzień, tydzień, miesiąc pracy. Ktoś woli mniejsze firmy, gdzie masz szerszy zakres obowiązków, no i praca dla siebie to jest właśnie maksymalnie szeroki zakres obowiązków, ale też duża odpowiedzialność, większe ryzyko, jest możliwość większej nagrody, ale też jest możliwość stracenia pieniędzy, a na etacie to ryzyko jest bardzo niewielkie. W drugiej kolejności zadbać o to, czy mamy tą gotówkę, którą możemy zainwestować, a więc jest ryzyko, że ją stracimy, czy mamy ten czas, który możemy zainwestować, czy wiemy, jak będzie ten biznes cashflowowo wyglądał, bo jedna rzecz jest, czy usługa jest marżowa, czy pomysł się spina od strony biznesowej, ale z drugiej strony te przepływy gotówki są bardzo ważne, więc czy zawsze pod koniec miesiąca mamy pieniądze na koncie, żeby opłacić wszystkie rachunki? A trzecią rzeczą jest, czy mam odpowiednio dobry team, więc trzeba mieć po prostu tych wszystkich kluczowych dla danego biznesu umiejętności, cech charakteru, jakby tych zasobów odpowiednio dużo. No i dla każdego biznesu będą to co innego. To może być umiejętność sprzedaży, to może być wiedza z zakresu marketingu, umiejętność pisania oprogramowania, planowania czegoś, więc trzeba tak naprawdę zobaczyć, czy wszystko, co jest potrzebne do sprawdzenia lub rozwijania tego pomysłu mamy. Ja dlatego uważam, że często lepiej się sprawdzają pomysły, gdzie mamy jednego lidera, który jakby ciągnie ten biznes, jest za niego głównie odpowiedzialny, żeby była taka szybka decyzyjność, natomiast ten zestaw founderów albo przynajmniej pierwszych pracowników, współpracowników jest na tyle szeroki, że mamy różne kompetencje na pokładzie.
Okej. A wspomniałeś, że macie inwestorów, tak? Jeśli to dobrze zrozumiałem.
Tak.
I wspomniałeś też, że całkiem dobrze się rozwijaliście w sposób taki organiczny, Pierwszy kurs wam zaskoczył, zrobiliście kolejny, reinwestowaliście, wszystko to działało, widać było, że to gra, tak? No to skąd pomysł na inwestora?
To wynika z tego, że w pewnym momencie zrobił się bardzo duży boom, tak w okolicach roku 2016, na tego typu szkoły. On wynikał z tego, że na nasze usługi był dużo większy popyt, niż my wtedy potrafiliśmy obsłużyć. I zaczęła się pojawiać konkurencja, więc zaraz dzwoni klient, mówi, chcę pójść na wasz kurs stacjonarny. Mówimy, ok, pierwsze miejsce jest za 4 miesiące. Oni mówią, ja teraz mam wolny czas, ja nie chcę czekać. Mówiliśmy, no niestety, jakby mamy tylu wykładowców, tak zorganizowane procesy, nie jesteśmy w stanie. Albo dzwonili ludzie, jestem z Gdańska, czy mogę tu pójść na kurs na stacjonarny? Mówiliśmy, no sorry, nie ma nas w Gdańsku. I na dzień dzisiejszy wiem, że powinniśmy wtedy szybciej rosnąć, co wynikało z braku umiejętności po prostu odpowiedniego skalowania biznesu. Natomiast ta presja wytworzyła bardzo dużo podobnych firm, które w dużej części jakby kopiowały nasze osiągnięcia, więc miały trochę łatwiej. I tak naprawdę tych firm się pojawiło całkiem sporo i my stwierdziliśmy, że jeżeli połączymy się z właśnie pracuj.pl, to z jednej strony no oni pokażą, że jesteśmy tak topową marką, z drugiej strony dadzą pieniądze na rozwój. Wtedy też odpaliliśmy kursy kolejnych zawodów IT, więc testerskie, UX-owe. Otworzyliśmy oddziały w kolejnych miastach, więc te pieniądze pomogły nam się skalować. I też uważam, że pewnie z dzisiejszą wiedzą potrafiłbym bootstrapowo szybciej tą firmę rozwijać. Natomiast na tamten etap i w ogóle na każdym etapie czasem brak umiejętności, pieniądze potrafią jakby zasypać pewne błędy, przyspieszyć pewne procesy, zatrudnić lepsze osoby do firmy, które wniosą jakieś kompetencje, ale też po prostu ugruntować pozycję lidera poprzez większe wydatki na marketing.
Czyli po prostu taki szybszy rozwój, tak?
Tak.
Jakby to uprościć do jednego stwierdzenia, tak?
No, te pieniądze przyspieszyły nasz rozwój.
Okej. Okay. Z tego, co mówisz, to widzę, przechodzisz taką w swoim tym biznesowym życiu taką ścieżkę od fundera do menadżera trochę, nie? No to skoczmy może do dnia dzisiejszego, tak? I zapytam cię, jakie największe wyzwania stoją przed tobą teraz? No bo kiedyś było w ogóle sprawdzenie, czy w ogóle ten model biznesowy ma sens i czy to jakkolwiek działa. No a teraz masz całkiem sporą firmę, którą trzeba zarządzać i jakie wyzwania stoją przed tobą teraz?
To, co bardzo lubię w swojej firmie, no to po pierwsze to, że praktycznie co kwartał, co pół roku mam zupełnie inne wyzwania związane z tym, jak się rozwija firma. Po drugie, że zebraliśmy naprawdę super zespół, team ludzi, którzy bardzo wierzą w edukację. I tak naprawdę na pierwszym etapie naszym wyzwaniem było udowodnić, że ta edukacja działa. Po tym, jak już my wiedzieliśmy, że ona działa, no to przekonać rynek, bo było dużo programistów, którzy mówili, nie no, ja się nauczyłem sam, na takim kursie nie da się nauczyć. No i rozmawialiśmy z influencerami na rynku, na spotkaniach, takich jakichś meetupach programistycznych, przekazywaliśmy, pokazywaliśmy, pomagaliśmy naszym absolwentom znaleźć pracę w firmach. Ten etap też już trochę minął, no bo jest sporo bootcampów, dużo osób się tak uczy i raczej nie ma osób, które w to nie wierzą. Natomiast w tym momencie no tak naprawdę naszym największym wyzwaniem jest pokazać, czym się różni jakościowo dobry kurs od kursu, który ktoś prowadzi i mówi, no coś tam zrobiłem, mam jakieś materiały, kosztuje połowę tego, co w Coders Lab, dostaję jeszcze dodatkową zniżkę, natomiast ta jakość często przekłada się na duże słabsze rezultaty. Więc tak naprawdę to, co bardzo trudno jest odwzorować po prostu na stronie www, to, że mamy nasze no, materiały edukacyjne, które są takim sercem firmy i pokazać, ale z drugiej strony tak samo na ten rok 2020 to jest po prostu ciężki rok biznesowo, bo w momencie, w którym mieliśmy w Polsce na wiosnę lockdown, to w ogóle wszyscy ludzie przestali chcieć wydawać większe pieniądze. Widziałem, jak spadła chęć do, nie wiem, zakupu mieszkań, samochodów, inwestycji i tak samo ludzie mówili, okej, no ja chciałem pójść na kurs, ale on kosztuje całkiem sporą kwotę, więc teraz to zostawię, zobaczę, co się będzie działo na świecie, wrócę za 2-3 miesiące, a pensję trzeba płacić regularnie. Więc tak naprawdę no taki 2020 rok to jest dodatkowe wyzwanie zarządcze, organizacyjne, ale też cały czas staramy się zastanowić, jakie nowe zawody powinniśmy dodać, czego powinniśmy uczyć, żeby ci nasi absolwenci mieli najłatwiejszy start na rynku pracy, bo to nie jest edukacja dla samej idei edukacji, tylko oni po prostu chcą zmienić zawód. Zastanawiamy się, jak wyjść za granicę, jak zwiększyć nasz udział kursów online'owych, więc z jednej strony to jest stawianie na jakość, z drugiej strony cały czas rozwijanie firmy, a z trzeciej to są po prostu ciągłe wyzwania menedżerskie. Jest to biznes usługowy, więc mamy bardzo dużo klientów. W tym momencie mamy już 6 tysięcy absolwentów i 300 kilkudziesięciu kursantów w tym samym momencie, tak jak rozmawiamy w grudniu 2020 roku. 50 pracowników i no, to jest rzesza ludzi i codziennych małych wyzwań.
Okej, okay, to tak cię docisnę trochę i zapytam.
Próbuj.
A przed tobą osobiście jakie stoją takie wyzwania, z którymi się tam gdzieś mierzysz i no, trochę może tak w cudzysłowie spędzają ci sens powiek.
Wiesz co, no na pewno lockdown na wiosnę był takim momentem, który mi spędzał sens powiek, no bo jednak jestem odpowiedzialny za wypłacenie regularne pensji 50 osobom, regularne płacenie podatków, to żeby kursanci, którzy dali nam pieniądze, dostali taką usługę, za jaką zapłacili. Na szczęście się wszystko dobrze ułożyło, był taki moment zawahania, ale potem jakby nasz biznes wrócił do normy i wszystko dzieje się dobrze. Ja jestem z tego bardzo dumny, że nam się przez to, że my już od półtorej roku wcześniej uczyliśmy online'owo, to my przy lockdownie od razu byliśmy w stanie przejść do tej nauki online'owej, więc ludzie, którzy do tej pory uczyli się w klasach, czy to od poniedziałku do piątku, czy weekendowo, po prostu w 3 dni przerzuciliśmy na naszą naukę online'ową, a części konkurencji to się nie udało, natomiast to był taki moment, w którym ja naprawdę źle spałem. Dla mnie teraz osobiście wyzwaniem jest to, że pracuję z kilkoma kluczowymi menadżerami, oni pracują ze swoimi ludźmi, więc to jest zupełnie inny moment niż gdy ja zarządzałem zespołami, wiedziałem wszystko, co się dzieje w firmie, a teraz tak plus minus się orientuję i raczej zajmuję się długofalową strategią firmy. Tak naprawdę dla mnie też osobiście wyzwaniem jest to, że też trochę już zaczynam się rozwijać obok firmy, ponieważ inwestuję w inne firmy, dołączam do organizacji przedsiębiorców. Ostatnio udało mi się do Warsaw Society of Fellows i do Entrepreneurs Organization, więc jakby stawiam na taki własny rozwój w kwestiach zarządzania ludźmi biznesowych, więc staram się nie tylko uczyć innych, ale też uczyć siebie. O, i to są chyba moje takie największe wyzwania.
Nie brakuje ci trochę tego, że zarządzasz bezpośrednio ludźmi, którzy robią daną pracę? Bo ja jestem na podobnym etapie, tak? To znaczy mam jakieś tam grono menadżerów, ci menadżerowie mają już swoje zespoły. Czasem byłaby pokusa, żeby tak może ominąć tego menadżera do tego zespołu, tak ej, ale zróbcie to, ja to wiem lepiej. To oczywiście nie jest prawdą, bo przecież zespół sam z siebie jest zespołem i jak tam ktoś przychodzi, że tak powiem, od czapy się zaczyna wtrącać, no to nie służy dobrze zespołowi. No, od tego jest ten menadżer, który ma z tym zespołem pracować. Natomiast przechodzimy podobną drogę, tak? Że kiedyś u nas w firmie też nas było dwóch i robiliśmy wszystko. Teraz zarządzamy firmą jako zarząd, no i co sprowadza się do zarządzania firmą przez menadżerów. No i trzeba sobie to jakoś w głowie poukładać. Wrócę do pytania, bo przydługawy wywód trochę. Czy ci tego nie brakuje?
Wiesz co, ja uważam, że to, czym teraz się zajmuję, czyli jakby ta strategia i praca z menadżerami, którzy pracują z innymi ludźmi, cały czas jest dla mnie tak dużym wyzwaniem, że mi nie brakuje tego elementu, aczkolwiek rzeczywiście mam takie momenty, że zastanawiam się, okej, tutaj widzę, że coś mogłoby działać inaczej, to powiedzieć menadżerowi, żeby on to poprawił, czy samemu tam szybko wejść do pokoju, poukładać rzeczy i będzie zrobione. No i ta pokusa jest trudna, bo czasem rzeczywiście warto wejść i komuś coś pomóc, nie wiem, doradzić sprzedawcy, pokazać, jak można zrobić inaczej. Natomiast oczywiście tego nie można robić za dużo, no bo podważa się autorytet menadżera, bo właściwie nie mając całego kontekstu i pracy z tą osobą i poukładanie ich procesów, to może nam się tylko wydawać, że my wiemy lepiej, ale tak naprawdę nabałaganimy, więc to rzeczywiście jest trudno, jako że też ma taką wewnętrzną potrzebę, żeby rzeczy były dobrze poukładane, proste, uprocesowione, ale wiem, że to też nie jest jakby potrzeba wszystkich ludzi i nie wszystko musi tak wyglądać, więc nie brakuje mi, uważam, że mam fajne możliwości cały czas rozwoju. Ja zresztą patrząc po przychodach, no twoja firma jest kilkukrotnie większa niż Coders Lab w tym momencie, więc myślę, że jeszcze mi do tego etapu trochę zostało, plus ja się cały czas bardzo dużo uczę i rozwijam i myślę, że póki ta moja potrzeba uczenia się jest zaspokojona, to cały czas dobrze się czuję.
Jeszcze tak skomentuję, bo widzę, że jak ten temat rzuciliśmy tutaj na Wokandę, to zarówno ja, jak i ty zaczęliśmy się po prostu uśmiechać, bo pewnie jakby są to takie tematy, które znamy z autopsji. Ciekawy jestem, czy ktoś, kto nas słucha, powiem, że teraz, no, bo dla niego to jest teraz, czy też mając te same problemy, też się zacznie po prostu uśmiechać, no bo pewne problemy niezależnie od firmy na pewnym etapie są takie same, pewne pragnienia są też takie same i tak dalej, i tak dalej.
Ja jestem pewien, że wiele osób dobrze rozumie, z czym się mierzymy i to są, myślę, problemy takie bardzo częste właśnie osób, menadżerów, osób zarządzających jakimiś teamami i to stawianie granicy, zresztą jak we wszystkich granicach, jest takie dość płynne i trzeba po prostu umieć dobrze wyczuć daną sytuację.
No dokładnie, ja bym jeszcze do tego dodał, jak już ten temat drążymy, że dobrze jest mieć dobrych menadżerów, żeby nie było pokusy albo nawet potrzeby ich obchodzić po prostu, nie?
Tak, ale ja bym jeszcze dodał drugą rzecz. Dobrze jest mieć w ogóle, żeby cały zespół identyfikował się z tym, co robi firma, lubił, bo my na przykład byliśmy firmą, jesteśmy firmą głównie stacjonarną, więc wszyscy pracujemy z biura. Jako że te działy są dość małe, działów jest sporo, ta interakcja między nimi musi być szybka. Są działy takie no, kreatywne jak marketing, działy pracujące z ludźmi jak sprzedaż, organizacja kursów. Tych kursantów do momentu lockdownu mieliśmy wielu w tej samej lokalizacji w Warszawie, w której my pracujemy, więc jakby ta praca stacjonarna dla nas była ważna. I oczywiście zespół IT, finanse to mogą pracować z każdego miejsca na ziemi, bo ich praca na to pozwala. Natomiast my jako firma nie mieliśmy ułożonych procesów dobrych do pracy całej firmy online'owo i zdalnie. I uważam, że są firmy, które potrafią tak działać, ale to musi być wpisane w DNA tego, jak przekazujemy sobie wiedzę, jak się komunikujemy, jak układamy zadania. My tego nie mieliśmy, natomiast jak przyszliśmy na lockdown i ze wszyscy zaczęli pracować z domu, co w ogóle było dużo stresu, brak często ułożenia sobie fajnego miejsca do pracy zdalnej w mieszkaniu, w domu. Ludzie też zmieniali wtedy, nie wiem, wracali do swoich rodzinnych miejscowości, to u nas ta praca szła cały czas niezakłócona, no bo wiesz, że ten zespół mocno identyfikuje się z tą edukacyjną misją firmy, więc tak powiedziałeś ty, żeby też mój wywód był trochę przedługawy. Ty powiedziałeś, że fajnie jest dobrych menadżerów, ja się z tym zgodzę, ale uważam, że fajnie jest w ogóle mieć firmę, w której ludzie identyfikują się z tym, co robi firma i nie są tam tylko 8 godzin dziennie dla pieniędzy, a potem szybko nie zapomnieć, tylko oczywiście no, starają się być to 8 godzin dziennie, oczywiście to jest ich sposób na zarabianie pieniędzy, natomiast identyfikują się z jakimiś zasadami i wartościami, którą ta firma reprezentuje.
No dokładnie, ja się też z tym zgodzę, że jak wszyscy są, jak to się mówi, on the same page i ta kultura organizacyjna nie jest przypadkowa, tylko jest jakaś konkretna i ci ludzie są też nie z przypadku, tylko z tą kulturą organizacyjną się identyfikują, to jest naprawdę fajne i wiele problemów rozwiązuje, wiele procesów nie trzeba wtedy robić, bo wszyscy wiedzą, jaka jest idea, intencja i jakby podążają w tym samym kierunku, nie? Zgodzisz się z tym?
Tak, tak, zdecydowanie. No i dlatego ja tutaj wierzę i po pierwsze w to, że firma powinna mieć określone wartości, żeby wiedzieć, czym, jakich ludzi chce mieć na pokładzie i co sobie jako firma reprezentujemy, żeby mieć wyznaczoną taką dłuższą strategię. Ważne jest to, jak jest dział HR, który rekrutuje ludzi, ale też menadżer, no bo ludzie chcą pracować z danym menadżerem lub nie chcą z nim pracować ze względu na jego cechy charakteru osobiste, sposób pracy w tej firmie, więc jak najbardziej w tą kulturę firmy wierzę.
Mhm. Wiesz co, zmieniłbym trochę teraz temat, bo wiem, że masz doświadczenia w temacie franczyzy, mhm. Że jesteście, jakby to nazwać, franczyzodawcą, tak? Tak, dobrze mówię. Możesz coś o tym opowiedzieć, jak to u ciebie wygląda?
Jasne, wiesz co, chcieliśmy się rozwijać na zagranicznych rynkach, ale mieliśmy jeszcze dużo do zrobienia, to było 2 lata temu, cały czas dużo do zrobienia w Polsce i stwierdziliśmy, jeszcze nie czujemy się gotowi, żeby samodzielnie wychodzić do innego kraju, gdzie jednak ten marketing jest no zupełnie inny, bo w tym momencie mamy franczyzy w Rumunii, Indonezji i Austrii. I powiedzmy, marketing jest zupełnie inny. Rozwój rynku, niuanse, czy to językowe, czy graficzne, kanały, którymi się ludzie porozumiewają, sposób sprzedaży, plus no jednak to są firmy w dużej części stacjonarne i kontakt z klientem, dział sprzedaży, dział organizacyjny. Trzeba być gdzieś tam na miejscu i przekazywać właśnie pewne wartości ludziom, że nie jesteśmy na to organizacyjnie gotowi, więc postawiliśmy na taki koncept, że chcemy być franczyzodawcą, więc znaleźć sobie franczyzobiorcę, czyli jedną firmę, która już musi działać, być rozwinięta, mieć te kompetencje, na których nam zależy, i my im oddajemy markę Coders Lab na 5 lat na danym rynku i oni tam ją rozwijają. No i znowu, gdzie tu jest wartość dla obu stron? Jeżeli chodzi o tego franczyzobiorcę, no to nasza największa wartość jest w tym, że mamy świetnie przygotowane materiały edukacyjne. Jak chcesz założyć szkołę języka angielskiego, to idziesz do księgarni, kupujesz podręcznik dla studenta, podręcznik dla wykładowcy, potem bierzesz wykładowcę, który tak naprawdę wystarczy, że jest mówi bardzo dobrze po angielsku, najlepiej jakby był native speakerem, i możesz te zajęcia prowadzić. Jeżeli chodzi o takie podręczniki do nauki zawodów IT, no to ich nie ma po prostu do kupienia. Oczywiście są różne książki, ale to co my robimy, no to uczymy w czasie jednego kursu kilku różnych języków programowania, pewnych zagadnień od początku do pewnego momentu, który wierzymy, że jest potrzebny, żeby tą pracę znaleźć, więc no to jest taka bardzo specyficzny rodzaj kursu. No i my wypracowaliśmy te materiały, więc dajemy je franczyzobiorcy. On nie musi robić inwestycji i samemu ich tworzyć. Potem drugą rzecz, którą dajemy, to właściwie nasz LMS, czyli system do zarządzania kursami, ale też nauką kursantów, i to jest taki system, który wspomaga przydzielanie materiałów, robienie testów, zbierania feedbacku, organizowania większej liczby kursów, no bo powiedzmy 1, 2, 3 to spokojnie ogarniesz w Excelu, a jak ich robisz w tym momencie, w tym samym momencie 30, a chcesz, żeby jakość była taka sama, no to już systemy są potrzebne, plus oczywiście możesz wszystkim studentom wysłać materiały, nie wiem, w Wordzie, w PDF-ie, PowerPoincie, ale jeżeli chcesz, żeby to były materiały interaktywne, z wbudowanymi testami, zadaniami, filmami, tekstami, więc różnorodne, no to ta platforma online'owa jest potrzebna, żeby jeszcze móc te materiały w czasie rzeczywistym zmieniać, update'ować. Więc taką platformę też dajemy franczyzobiorcom, czyli oni mają te dwie duże wartości, na które sami nie muszą inwestować, im się opłaca to. My z kolei i tak w te materiały i w tą platformę inwestujemy, więc oddając im tak naprawdę możemy brać część ich przychodu, a nie zwiększamy sobie kosztów. No i na początku biznesu szkolimy ich team, pomagamy im pewne rzeczy ogarnąć i mówimy ok, na koniec, no to wy robicie tu lokalny marketing, wy sprzedaż, bo rozumiecie ten rynek, no ale wy wam pokazujemy, jak to jest poukładane, jak to powinno działać, a wy po prostu pilnujecie tej jakości na miejscu. Więc to jest taki system win-win dla obu stron.
Okej. A jak dbacie o jakość? No bo jak to w życiu? No możesz dać komuś proces, możesz mu dać materiały, możesz go dobrze wybrać, a potem co się dzieje?
Wiesz co, to we franczyzie to jest jeden temat, no ale to zacznijmy może od tego, jak dbamy o jakość w ogóle w Polsce, no bo mamy w tym samym momencie 30 kursów. W uproszczeniu 30. To są miesiące, że jest ich więcej, jest miesiące, że jest ich mniej. W tym momencie będzie sporo więcej niż 30, mamy i stacjonarne, i weekendowe. Na każdym kursie jest kilku różnych wykładowców, więc pierwsza rzecz, no to mamy takie same materiały na każdym kursie, więc jakby te materiały, z których ludzie się uczą. Są materiały dla studentów, dla wykładowcy, oni wiedzą, ile teorii przerobić, potem jakie zadania, te zadania mają rozwiązania, gdzieś są quizy, gdzieś są materiał wideo. Druga sprawa, no to trzeba umieć uczyć wykładowców. My zapraszamy do tego, żeby u nas uczyli tylko praktycy, no, którzy pracują jako programiści, testerzy, UX-owcy i chcą się podzielić tą wiedzą, więc z jednej strony mają chęć do uczenia, ale po prostu znają się na tych problemach, które sami na co dzień rozwiązują w pracy. Ale my ich uczymy, jak uczyć innych, jak przekazywać wiedzę, jak mówić, że to było wyraźne, jasno zrozumiałe, jak uczyć, kiedy to jest w klasie i jak się skupić na wszystkich w grupie, po trochu, a nie na tylko jednej najsłabszej lub najlepszej osobie. Jak inaczej uczymy w online, jak musimy prezentować materiał, żeby był zrozumiały, odpowiadać na pytania i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest kolejny proces, który mamy. Mamy też wszystko uprocesowione poprzez to, że zadajemy pytania studentom, jak im się podobał wykładowca, wykład, jak oceniał materiały edukacyjne, swoje postępy, ale też robimy testy przed kursem, w trakcie kursu studentom, żeby tak naprawdę, no nie każdy zdobył ten dyplom, aleśmy też wiedzieli, na jakim poziomie jest grupa. No jeżeli jedna osoba z grupy nie zdaje testu, no to raczej jest wina tego, że ona się niewystarczająco przyłożyła lub to nie jest dla niej odpowiedni zawód, nie jej zestaw umiejętności. Jeżeli wszyscy z grupy sobie źle radzą, no to jest raczej wina wykładowca lub jakiegoś naszego zaniedbania, więc to wszystko sprawdzamy. No i jako, że mamy to uprocesowione w tym właśnie systemie naszym, czy to zarządzane kursami, czy LMS-em, na którym uczą się studenci, no to to samo dajemy franczyzodawcom.
Okej, okay. I oni idą tym samym procesem, tak? Po prostu i tak samo potem sobie możecie patrzeć, jak im to wychodzi, tak?
Tak, i to jest właśnie przewaga tego, że to jest system online'owy, bo 10 lat temu, jak miałeś franczyzę szkoły języka angielskiego w innym kraju, no to mówiłeś, ok, każdy twój student musi uczyć na naszych podręcznikach i te papierowe podręczniki im wysyłałeś. I tak naprawdę tyle, ile mu sprzedałeś franczyzobiorcy podręczników, no to tyle od niego brałeś pieniędzy, bo wiedziałeś, że ma studentów. Dlatego bardzo często w szkołach języków obcych nie pozwalali ci korzystać jakby z podręczników, które dostałeś od kogoś, tylko dostawiałeś zawsze od nich nowe podręczniki. No bo właśnie w ten sposób mierzyli sobie liczbę studentów. Ale to wszystko było w papierze i tak naprawdę no nie miałeś tego feedbacku od wykładowców, kursantów gdzieś w wersji online'owej. Natomiast jako, że ten LMS jest postawiony u nas na serwerze, my go oczywiście wystawiamy franczyzobiorcom, ale mamy do niego dostęp, no to my widzimy, czy oni wysyłają ankiety studentom, czy one się rzeczywiście automatycznie generują, jakie są tam odpowiedzi, no więc my na ten proces dbamy. Z drugiej strony, no to nie jest tak tylko kontrola i kontrola. Tak jak w każdym biznesie trzeba sobie wybrać partnera, któremu wierzymy, któremu ufamy i po prostu z którym chcemy współpracować.
Nie, no to co do partnera i jego wyboru, to się w 100% zgadzam. Natomiast no, tak przez analogię motoryzacyjną, no to w najlepszej fabryce samochodów jest dział Quality Assurance i sprawdzają te samochody, czy one rzeczywiście wyszły wyprodukowane tak jak trzeba. A stosujecie, jeszcze tak zapytam, stosujecie coś takiego jak tajemniczy klient, czy nie używacie tego?
Wiesz co, za granicą nie, bo to są jeszcze zbyt mało rozwinięte franczyzy, natomiast docelowo na pewno będziemy. Jeżeli chodzi o Polskę w tych oddziałach, no to czasem nasi menadżerowie, menadżer regionalny jakby jeździ po innych lokalizacjach. Ja czasem proszę moich znajomych, żeby sobie zadzwonili do Coders Lab, popytali jakieś rzeczy, sprawdzamy jak te pewne procesy działają, więc w Polsce tak, w jakimś takim ograniczonym zakresie, za granicą w przyszłości mamy zamiar.
Okej. Okay. Popytałbym Cię teraz trochę o sam jakby proces nauki, doboru kursantów i tak dalej. Wspomniałeś, jakie macie modele nauczania, natomiast ja bym to trochę chciał zderzyć z tym, co ja osobiście przeszedłem. Tak?
Mhm,
czyli
jasne.
No ja studiowałem 5 lat na AGH-u, tak po prostu, informatykę. No i owszem, te studia dałoby się skrócić, tak? Dokładnie jest to, co powiedziałeś, że nauczyli mnie podstaw wielu rzeczy, ale na przykład Java, od której gdzieś tam, Java i PHP, od której zaczynałem swoją ścieżkę zawodową, no to ja się musiałem w zasadzie sam nauczyć. No, mieliśmy tam jakiś egzamin z Java, ale umówmy się, nie? Mhm. Połączony SMS z językiem C i C++, no to
sieczka.
Z Java były dwa pytania i to po macoszemu było potraktowane. No więc tak, taką teorię bym uknął, że tak z 5 lat do 3 można by to skrócić, można by trochę praktyczniejszych rzeczy tam zrobić i w te 3 lata wypuścić takiego specjalistę IT. Natomiast ty mówisz, no okej, przychodzi do mnie ktoś, uczy się 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie, plus jeszcze przez 2 miesiące, plus jeszcze miesiąc własnej nauki, no i wypuszczam junior Java developera na przykład. No i moje pytanie jest, a to się tak da w ogóle?
To w jednym zdaniu. Tak da się i można nawet wejść na LinkedIna, na stronie Coders Lab są absolwenci. W tym momencie mamy 6 tysięcy absolwentów w różnych technologiach, ale tam jest pewnie 2,5 tysiąca osób oznaczyło się na tym LinkedInie jako nasi absolwenci i można po prostu przejrzeć sobie ich historie zawodowe. Ja zresztą zrobiłem to i wiem, że przynajmniej 4 absolwentów, bo tyle na szybko byłem w stanie znaleźć. W tym momencie pracuje 4 absolwentów Coders Lab, w tym momencie pracuje u ciebie w firmie. firmie. Mam nadzieję, że jesteście z nich zadowoleni. Pracują już wszyscy od kilku miesięcy do roku, dwóch lat, więc to raczej dobrze o nich świadczy. Po drugie, studia i bootcamp programistyczny to są zupełnie dwie różne rzeczy. Studiujemy mając 19 lat i to jest trochę socjalizacji, nauczenia jak się uczyć, trochę uczenia się szerokich tematów, no bo jestem pewien, że po twoich studiach część jak ty została programistami, ale część na przykład poszła w sieci telekomunikacyjne, ktoś w hardware, ktoś w ogóle jeszcze w jakieś inne zagadnienia IT, więc tam zapewne uczyliście się bardzo różnych, dużo różnych tematów i od tego Dokładnie. Są studia, żeby liznąć wiele tematów i wybrać, co cię interesuje. Natomiast bootcamp uczy cię jednego konkretnego języka za wąskiego bardzo zakresu, ale dość szczegółowo i dokładnie, więc to jest jedna z różnic. Druga, że do nas przychodzi bardzo dużo osób, które, może tak, prawie wszyscy, którzy są u nas, już skończyli studia, często są w okolicach 30 i się przebranżawiają i mówią, okej, ja skończyłem studia, mam parę doświadczenia zawodowego, więc umiem się uczyć, umiem pracować, po prostu chcę zmienić zawód. No i mając 30 lat, no rzadko kto ma 5 lat, nawet 3, żeby zmienić zawód, pójść na studia, rzadko chcę poznawać już tych innych 19-letnich ludzi i z nimi imprezować, więc to jest zupełnie inna potrzeba, to przebranżowienie się. No i trzecia rzecz, ja tutaj znowu wrócę do tej analogii języków obcych. Jeżeli nie mówisz wcale po angielsku i pojedziesz na 2 lub 3 miesiące do Wielkiej Brytanii, do szkoły języka obcego i tam będziesz siedział 8 godzin dziennie w klasie, zaczniesz uczyć podstaw, ale będziesz rozmawiał z innymi właśnie po angielsku, po południu, wieczorami. Ja się też tak uczyłem jako dzieciak. To bardzo szybko robisz te postępy, bo skupiasz się na jednym temacie bardzo mocno. I to jest też gigantyczna różnica, że na studiach dany temat masz 2 razy w tygodniu po godzinę albo 2 lub uczysz się samemu, ale znowu uczysz się popołudnia 2-3 razy, trochę może w weekend i trzeba mieć tak duże samozaparcia. Natomiast z nami jakby my ci pomagamy po pierwsze wybrać najważniejsze materiały, po drugie tylko tych, które są potrzebne do zmiany pracy. Wykładowca też ci poprawia na bieżąco błędy, stara się, żebyś się nauczył dobrych nawyków w programowaniu. Grupa pokazuje ci, jak inni rozwiązają te zadania, więc dzięki temu uczysz się też myślenia innych osób, zadań grupowych, programowania w parze, czy tam w ogóle w większych grupach, jeżeli to są jakieś takie projekty. Od tego, że w czasie kursu uczysz się trochę teorii, trochę ćwiczeń, trochę teorii, ale pod koniec tygodnia masz jakieś większe zadanie, ćwiczenie, a na sam koniec kursu tak właściwie robisz od początku do końca własny projekt, no i poprzez ten projekt pokazujesz, czy ty się nadajesz do tego zawodu, czy ty się starałeś przy kursie, czy ten projekt naprawdę zrobiłeś super i niektórzy nasi studenci mają świetne projekty końcowe, które robią, nie wiem, dla siebie, dla biznesów znajomych, stawiają jakąś stronę, są związane z zainteresowaniami, czyli jakiś software związany z muzyką, czymkolwiek innym, co jest ich pasją, więc to są fajne tematy. No i tak naprawdę każdy idąc do firmy mówiąc, hej, to jest moje portfolio, ma przynajmniej ten jeden projekt, który jest jego autorski, którym pokazuje, ile się nauczył na kursie, jak pisze ten kod, jak pisze opisy, no i tak naprawdę pokazuje, ile się nauczył. No i ja zawsze mówię, my pomagamy w nauce kogoś, ale my za nikogo nie jesteśmy w stanie się nauczyć.
Okej. No właśnie, bo wspomniałeś o tym takim zaangażowaniu, o interesowaniu się tymi tematami. Ja mam coś takiego, ja to nazywam czucie branży. I żeby to przybliżyć, to co mam w głowie, to mniej więcej to wygląda tak, że dzwoni ktoś do mnie i mówi, no słuchaj Piotr, co poradzisz, bo w mojej pracy to już jest tak sobie, pracuję w jakiejś schyłkowej firmie albo schyłkowej branży, chciałbym wejść w IT, no od czego mam zacząć? No i ja mówię do niego, no słuchaj, od niczego, no bo IT nie jest dla wszystkich, jest trudne przez to, że jest specyficzne, no i albo się to lubi, albo się tego nie lubi, nie? I teraz dalej idąc odpowiadam tej osobie, że no jeśli jedynym twoim celem wejścia w IT są wygodne warunki pracy i dobre finanse, no to w ogóle szkoda zachodu, no bo to jest tak specyficzny zawód, że po prostu no, trzeba to lubić, albo się to lubi, albo się tego nie lubi i ciężko mi sobie, jakbym miał teraz jakąś analogię zrobić, no to ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś na przykład zostanie muzykiem zawodowym, tylko dlatego, że tam jest dobre wynagrodzenie. No i przechodząc do pytania, jak ty do tego podchodzisz?
To po pierwsze zgodzę się z tobą, że nie każdy powinien pracować w IT, nie każdy powinien być programistą, testerem, UX-owcem. Po drugie nie zgodzę się, no bo uważam, że oczywiście powinniśmy lubić swoją pracę, żeby być w niej dobrze, no ale jednak pracujemy dla pieniędzy i staramy się pracować w firmach, które dają fajniejsze warunki pracy. I dlatego topowe firmy mają topowych pracowników, niektóre branże ich bardziej przyciągają, inne nie i to się zmienia w czasie. No bo pracujemy dla pieniędzy, to jakby potem się zajmujemy naszym hobby, rodziną, jedziemy na wakacje, ale ta praca to jest ważne, żebyśmy ją lubili, natomiast rzadko kiedy praca jest tym najważniejszym sensem życia. I teraz, jeżeli ktoś do mnie dzwoni, no to ja mówię, okej, to pierwsze to musisz sprawdzić, czy na pewno chcesz pracować w IT. Jak dzwonią do mnie sprzedawcy, którzy chcą się przebranżowić na programistów, to mówię, wiesz co, no będę zdziwiony, jeżeli to będzie na pewno praca dla ciebie. Bo jak jesteś sprzedawcą, to lubisz gadać, lubisz pracować z ludźmi, lubisz takie małe sukcesy, typowy sprzedawca. Natomiast jak jesteś programistą, no to musisz lubić pracować 8 godzin dziennie z komputerem, a nie z ludźmi. Nie mówię, że nie lubisz rozmawiać, ale jednak no, pracując jako programista, to twój zawód nie polega na mówieniu. Masz zupełnie inny mindset, jeżeli chodzi o to, co cię cieszy, rozwiązywanie problemu, sposób uczenia się, więc to nie jest zawód dla każdego. Trochę staram się wypytać i zupełnie inny profil to jest, nie wiem, programista frontend, gdzie to wyczucie estetyczne jest ważniejsze niż na przykład w programowaniu backendowym. Kto inny będzie się odnajdywał w językach bardziej korporacyjnych jak Java versus takim, którym częściej posługują się małe firmy i też ma zupełnie inną strukturę pisania kodu jak na przykład Ruby, PHP czy nawet Python. Jeżeli uwielbiamy działkę finansów, machine learning, jeszcze mamy jakieś doświadczenie w analityce, no to ten Python jest fajnym wyborem. Zupełnie inny mindset, to są testerzy, którzy no muszą lubić iść bardzo zgodnie z procedurami, być trochę osobami czepliwymi, no ale jeżeli na przykład księgowa mi mówi, że już nie chce pracować w księgowości, bo źle zarabia, ale chciałaby zostać testerką, no to ja widzę spore powiązanie między jej poprzednią pracą, a dotychczasową, znaczy może tak, jej poprzednią pracą jako księgową, a tą możliwą przyszłą jako tester i widzę, że to może być fit. Jeżeli ktoś pracował w marketingu, ale chce się douczyć UX-a, no to też widzę, że jakby tam jest sporo takich marketingowych skilli. Oczywiście trzeba się douczyć podstaw UX-a, być trochę, mieć tą taką duszę badacza i chcieć rozmawiać z ludźmi, pogłębiać problemy. Ale często na nasze kursy przychodzą też project managerowie, którzy uczą się podstaw programowania, żeby lepiej pracować z programistami. Przychodzą właściciele biznesów, którzy uczą się znowu podstaw, żeby po prostu rozumieć lepiej tą branżę IT. Tak, ja znam podstawy programowania, ale nie nazwałbym się nigdy programistą i nie chcę być programistą i na pewno nie umiałbym innych nauczyć, no to byłem w stanie się nauczyć tych podstaw. No i myślę, że ta różnica polega na tym, że każdy w stanie jest, nie wiem, przebiec 10 kilometrów, jeżeli odpowiednio dobrze ćwiczył, przygotował się do tego, no ale nie każdy powinien być zawodowym sportowcem. Każdy jest w stanie się nauczyć języka angielskiego czy języka programowania, ale nie każdy powinien być tłumaczem języka angielskiego czy programistą. Więc zgodzę się z tobą, że ludzie powinni dobrze dopasować ten zawód do swoich predyspozycji. My dlatego też dostarczamy różne testy predyspozycji, ale też robimy testy w trakcie kursu, żeby ludzie musieli się wykazać swoimi umiejętnościami. Przed kursem dajemy tak zwany pre-work, więc materiał, z którym ludzie dużo się uczą i muszą taki samodzielny, podstawowy projekt wykonać jeszcze przed kursem. Po pierwsze, żeby wszyscy zaczęli na tym samym poziomie, a po drugie, no, żeby ci ludzie, którzy jednak nie potrafią się uczyć, rozwiązywać problemów, dla których to nie jest to, no po prostu, żeby ich odsiać. Więc nie jesteśmy szkołą, którą wszyscy kończą, ale dzięki temu nasz dyplom jest sporo warty. No i wśród takich najbardziej znanych absolwentów mamy sporo osób, które zaczęły od zupełnie innych zawodów, które wykonywali wcześniej i zupełnie innego wykształcenia, ale są teraz no, świetnymi programistami. Ja tu mogę wspomnieć chociażby Piotrka Ziętarę, który był na naszym pierwszym kursie w 2013 roku, potem jest z wykształcenia filozofem i uczył w szkole. Jest świetnym programistą, który bardzo dużo dzieli się wiedzą, Zaczął oczywiście jako tam praktykant, junior, potem doszedł do seniora, CTO, w tym momencie ma własny software house, jest twórcą społeczności Warsaw.js, jednej z największych społeczności programistycznych w Polsce i można go na licznych konferencjach spotkać. Mieliśmy osoby, które można zobaczyć w naszych filmach promocyjnych, którzy byli kelnerami, żołnierzami i prześledzić też na LinkedInie ich biografię, jakie mieli wcześniej zawody i że to są prawdziwe filmy nagrane z prawdziwymi absolwentami i że oni się bardzo dobrze w tym zawodzie odnajdują. Sporo osób na różnych konferencjach też jest naszymi absolwentami, więc zgodzę się z tobą, że nie jest to zawód dla każdego, natomiast uważam, że branża IT jest właśnie fajną branżą, gdzie nie patrzą na twoje wykształcenie, płeć, orientację seksualną czy religię, tylko patrzą, czy potrafisz dobrze zrobić swoją robotę i tak naprawdę tak to powinno wyglądać. A jak zdobyłeś tą wiedzę, jest już mniej istotne. Ja wierzę, że można to zrobić na studiach, ucząc się samemu albo na bootcampie programistycznym. Po prostu każdy z tych sposobów nauki wiąże się z czym innym. Jeden to jest większy wydatek czasu, drugi pieniędzy, trzeci jak nauka własna, no to jest większe samozaparcie, często popełnianie większej ilości błędów, bo nie mamy tego mentora, który jest nam w stanie doradzić, jak nie robić i nie uczyć się złych nawyków.
Z tego, co mówisz, to jeśli ktoś ma ochotę się samemu uczyć, to lepiej, żeby do ciebie przyszedł tak naprawdę.
Wiesz co, ja bym nie powiedział, że lepiej. To jest inaczej. U nas zapłaci za to więcej pieniędzy niż ucząc się z dostępnych, darmowych materiałów w internecie. Z kolei z nami może to zrobić szybciej, no bo będzie go pilnował ten wykładowca, będzie go motywowała grupa. Ja nawet wiem, że jak idę sam na siłownię, to mniej poćwiczeń niż jak pójdę z trenerem, który mnie przypilnuje, żebym zrobił tych 5 pompek więcej. Tak działamy. Mało kto jest w stanie samemu się zmusić, żeby 8 godzin dziennie uczyć się nowego tematu, a potem jeszcze wieczorem zrobić pracę domową, bo następnego dnia rano ktoś się o to zapyta. A pracując z grupą i wykładowcą, jak jeszcze zainwestować w to pieniądze, no to ta motywacja jest zupełnie inna. Więc ja uważam, że każdy powinien wybrać model nauki dobry dla niego. Bootcamp jest moim zdaniem opcją, którą inwestujesz pieniądze, natomiast otrzymujesz za to większy komfort nauki, większe wsparcie i szybciej w stanie jesteś dojść do tego celu, jakim jest zmiana pracy. Natomiast to nie jest jedyna droga i nie dla każdego będzie to droga właściwa.
Okej, wspominałeś o tym, że nie każdy kończy wasz kurs. I też nie wiem, czy dobrze wywnioskowałem, że też nie każdy może go zacząć, tak? Myślę, że takim powszechnym postrzeganiem w branży jest to, że jak masz pieniądze, idziesz na kurs, kończysz go i tyle, nie? No i zacząłbym może od tego, byśmy zdekomponowali ten temat. Skąd się biorą kursanci? No i czy jest jakiś, w cudzysłowie, egzamin wstępny, czy po prostu każdy może przystąpić?
Jasne. To po pierwsze, każda szkoła IT, szkoła programowania ma swoje zasady i jest dużo konkurencji, gdzie rzeczywiście jak płacisz, to możesz przyjść na dowolny kurs, możesz przychodzić na całe zajęcia i nawet dojść w trakcie tego kursu, bylebyś zapłacił i podpisał umowę. U nas my wierzymy w taką jakościową edukację, więc po pierwsze, dajemy ci możliwość testów, porozmawiania z nami, czy na pewno się nadajesz. Wszystkich też zachęcamy, że przed kursem zrobili trochę materiałów online'owych, darmowych, poszukali pewnych rozwiązań, pokodowali sobie samemu, żeby sprawdzili, czy to jest dla nich. Potem tak naprawdę, jeżeli chcą, podpiszą z nami umowę, przyjdą, dostają materiał do samodzielnej nauki na miesiąc przed kursem i muszą go przerobić. Tego materiału jest całkiem sporo i zrobić taki bardzo prosty projekt końcowy, napisanie prostej aplikacji webowej, HTML, CSS, takie naprawdę bardzo proste. Natomiast jeżeli ktoś samemu nie jest w stanie zrozumieć takich koncepcji jak pętla, nie jest w stanie się nauczyć obsługi Gita, no to tak naprawdę tego projektu nie odda, no i my go nie dopuścimy do kursu. No i później w zależności od kursu robimy taki egzamin co tydzień, co dwa tygodnie, czy możesz przejść dalej, no i to chodzi o to, żebyś szedł w tym samym etapie plus minus i w tym samym tempie co reszta grupy, żeby jakby nikogo nie hamować, też nikt nie wybiegał za bardzo do przodu, no i żeby razem z tym materiałem iść. Oczywiście są ludzie, którzy przenoszą się z kursu stacjonarnego na weekendowy, powtarzają pewne egzaminy albo całe tygodnie zajęć i my też takie rzeczy umożliwiamy, no ale jest sporo odsetek, około 20-30%, to są osoby, które odpadają w trakcie kursu, bo no po prostu albo same rezygnują, czując, że to nie jest dla nich, albo my im mówimy, że nie idą równo z grupą, no i my im nie możemy tego dyplomu dać, zagwarantować, że ten wykładowca będzie się tylko na nich skupiał, no bo musi się skupić porówno na całej grupie. I też nikogo nie skreślamy, nie mówimy, że ty nie jesteś w stanie być programistą, ale po prostu no, nasza forma nauki nie jest dla ciebie.
Mhm. Czyli dobrze wnioskuję, że od was z kursu można wylecieć jak ze studiów?
Tak. I robi to około 30% kursantów. I ja wierzę, że dobra jakościowa edukacja musi mieć ten etap, że nie każdy, kto zaczyna, kończy. Więc nasz dyplom ma swój numer seryjny. Można do nas zadzwonić, sprawdzić, czy osoba, nie wiem, Piotr Kowalski, która pochwaliła mi się takim numerem dyplomowym, rzeczywiście była naszym kursantem. My wtedy powiemy albo tak, albo nie. Tak naprawdę no jest część konkurencji, która tego nie robi. Ja uważam, że to nie jest dobre podejście do edukacji. My też mamy jasno w umowie zapisane, że każdy część zajęć, każdy, nie wiem, tydzień jest odpowiednio płatny. No jeżeli ktoś rezygnuje w połowie tego kursu, no to za te kolejne tygodnie nie płaci. No a oczywiście są takie szkoły, które od razu czarżują za cały kurs, nie wyrzucają z niego, no ale też nie zwracają pieniędzy. Więc ja wierzę, że jakby te dwie zasady są bardzo ważne, no żeby ta edukacja była taka w pełni uczciwa.
A to jest bardzo ciekawe to, co mówisz a propos jakościowego podejścia, bo też no nie tylko w swoim biznesie, ale ogólnie wierzę właśnie w takie jakościowe podejście. I ciekawe jest też to a propos numerów dyplomów, że można zadzwonić do was i potwierdzić, bo chyba tajemnicą Poliszynela jest to, że no to, co jest na LinkedInie, to tak w części jest prawdą, a tak, w części, tak delikatnie mówiąc, mija się z prawdą. Więc jeśli ktoś przychodzi, nie wiem, z CV i tak dalej, mówi, że ma taki kurs skończony, nie jesteś pewien, po prostu łapiesz za telefon, dzwonisz i wy mówicie tak, nie, był, nie był, nie wiadomo. Nie?
Oczywiście, że tak. No ale druga sprawa, no jednak on przychodzi oprócz tego CV, to raczej swoim portfolio projektów, które robił na GitHubie. No i jeżeli sprawdzisz kod w jego konkretnym projektach, widzisz, że to są autorskie, oczywiście mógł je skopiować od kogoś, no ale to też jakby dasz mu pewne zadania na projekcie rekrutacyjnym, zapytasz, dlaczego coś napisał w ten sposób, inaczej, no i będziesz wiedział, czy rzeczywiście on to zakodował, czy nie, czy rozumie, co tam się dzieje. Aczkolwiek do nas zawsze można śmiało zadzwonić, ja zachęcam.
Jasne, to weryfikacja na rekrutacji to wiadomo, ale bardziej mi chodziło właśnie o tą część taką deklaratywną. Mhm. No dobra, to tak, mamy kurs, nie każdy go kończy, to jest cenna i ciekawa informacja. No i co po kursie z tymi kursantami? Tak ich po prostu wypuszczacie na rynek pracy i mówisz, no dobra, skończyłeś u nasz kurs, masz dyplom, no to sobie szukaj pracy.
Wiesz co, na samym początku myśmy bardzo mocno łączyli naszych studentów z firmami, bo na przykład jak robiliśmy kursy Ruby on Rails, no to zapraszaliśmy firmy rubiowe, przychodziły do nas stacjonarnie, rozmawiały z każdym z absolwentów, wybierały i już wtedy znajdowali dopasowanie. Mieliśmy to, nazwaliśmy takimi targami pracy. Natomiast jeżeli ta skala nam, w momencie, w którym skala nam rosła, no to firmy już nie chciały tak bardzo do nas przychodzić, no bo absolutnie było więcej, firm było coraz więcej i ten proces robił się trudniejszy. Więc potem przeszliśmy do przesyłania CV. Ale potem weszło RODO, no i właściwie od każdego studenta musieliśmy mieć pozwolenie, żeby do każdej konkretnej firmy przesłać CV, więc musieliśmy ciągle studentów prosić o pozwolenie na każdą konkretną firmę, która się zgłaszała, i to też się zrobiło problematyczne. No i w tym momencie my wierzymy, że to dopasowanie absolwent, firma, która chce go zatrudnić bezpośrednio, jest dużo łatwiejsze niż za naszym pośrednictwem. My to ułatwiamy, na przykład jeżeli ktoś chce znaleźć naszych absolwentów, to wchodzi na LinkedInie Coders Lab, tam jest i zakładka pracownicy, i zakładka absolwenci, możesz wejść, zobaczyć, kto się oznaczył jako absolwent, więc chce być znaleziony, i sobie przefiltrować miasto, technologię, datę skończenia kursu, więc możesz też zobaczyć ludzi, którzy skończyli ten kurs i miesiąc temu, i dwa lata temu, i po prostu samemu z nich rekrutować. LinkedIn teraz bardzo tnie zasięgi, a to można dość łatwo i dużą liczbę osób sobie sprawdzić. My pomagamy naszym studentom poprzez to, że im mówimy, jak dobrze opisać CV, żeby było jasne i czytelne. Nie jak w nim oszukiwać, tylko jak zrobić, żeby dobrze pokazać tą swoją ścieżkę zawodową. Robimy takie symulacyjne rozmowy rekrutacyjne, bo czasem ludzie z dobrą wiedzą po prostu nie potrafią się sprzedać, bo mają na przykład niższe jakieś umiejętności miękkie. Pomagamy im połączyć się w grupy, żeby robili programy całą grupą i dodali je sobie do portfolio. Mamy też takie kursy, które trwają już po naszym tym kursie głównym, popołudniami, no żeby oni mieli cały czas, mogli pracować nad jakimś kolejnym frameworkiem, uczyć się i nie stracić jakby tego kontaktu z programowaniem, więc my staramy się jak najbardziej im pomóc, natomiast na koniec dnia no, jesteśmy biznesem edukacyjnym i my pomagamy się komuś nauczyć, ale to jest jednak jego odpowiedzialność za to, ile w to włoży pracy i jaki ma rezultat końcowy. To trochę odnosząc do analogii, twoja firma JLabs jakby wypożycza specjalistów IT, no i za to dostajecie jakiś tam przychód, ale no nie bierzecie odpowiedzialności na to, czy ten klient programistą, których ma za waszym pośrednictwem, dobrze zleci pracę i czy rzeczywiście ten kod, który oni zakodują, jest tym, co potrzebował i czy będzie go używał. Więc my staramy się jak najbardziej wspierać tych naszych studentów i osoby, które się przykładały do kursu, znajdują pracę, my to regularnie też sprawdzamy. W 3 miesiące po kursie, o to zależy od kursu, to jest czasem 3 miesiące, czasem pół roku po kursie, dzwonimy do nich, sprawdzamy, potem rok później też dzwonimy, patrzymy ile zarabiają, jaki procent znajduje pracę, czy w zawodzie, czy gdzieś się tam jeszcze trochę zmienili, ale są wokoło IT, więc takie statystyki też sobie robimy.
Okej, okay, czyli z tego co widzę, to dużo tych działań edukacyjnych jest podporządkowanych pod takie podejście typu, że no jest taki cytat, więc nie chcę też nikogo obrazić, ale możesz doprowadzić konia do wodopoju, ale się za niego nie napijesz.
Wiesz co, ja myślę, że tak wygląda życie. No nie jesteś w stanie za kogoś się przykładać w pracy, za kogoś, nie wiem, dobrze zachowywać czy uczyć. Ja wiem, że uczyłem się 2 języków obcych, język angielski, który opanowałem w bardzo dobrym stopniu i płynnie rozmawiam, język niemiecki, którego nie lubiłem w liceum, nie chciałem się go uczyć i pomimo naprawdę wielkiego wysiłku wtedy jeszcze moich rodziców i nauczycieli, ja po prostu znam ten język słabo, bo nie miałem tego dobrego podejścia. I nie jest winą język niemiecki, tylko moje niezaangażowanie.
Okej. No dobra, to tak, przeszliśmy już całą ścieżkę kursanta w twojej firmie. Ciekawi mnie jeszcze temat nauczycieli, mentorów, no bo z grubsza jest tak, że większość, może duża część, nie wiem, programistów, specjalistów IT, testerów, UX-owcy to może się do tego tak nie zaliczają, ale oni to tak lubią sobie usiąść za komputerkiem, pokodować i nie bardzo mają ochotę czy dzielić się tą wiedzą, czy nauczać w ogóle. No a poza tym mają swoją pracę, więc no, tak jak mówiłeś, zatrudniasz praktyków, tak? No, więc trzeba znaleźć ten czas, nie wiem, po pracy albo mieć krótszą pracę, żeby to robić. I takie no, przez ciekawość pytanie, jakby skąd bierzesz tych nauczycieli i drugie pytanie od razu do tego, czy nie masz z tym problemu jakiegoś.
Piotrze, ja rozumiem, że pytasz dla kolegi, ale jakbyś chciał kiedyś u nas powykładać, to ja ciebie i kolegę serdecznie zapraszam, jakoś się dogadamy. A tak bardziej
co,
na serio...
Ja to ten, jak już tak żartem idziemy, to ja to mógłbym się co najwyżej powymądrzać, bo z wiedzą programistyczną to tam już niewiele mam wspólnego.
A tak zupełnie na serio. No to my chcemy, żeby uczyli u nas praktycy, więc ludzie, którzy znają dany język programowania, dobrze pracują w nim. Mają te kilka lat doświadczenia zawodowego, natomiast to nie muszą być super seniorzy. To wystarczy, są midzi, ponieważ problemy, na które trafiają nasi studenci, no są bardzo początkowe problemy i raczej trzeba mieć te umiejętności miękkie, żeby z nimi rozmawiać, chęć uczenia ich, dzielenia się wiedzą. Bardzo wielu programistów nie chce tego robić, więc my mamy taką silną zasadę, że my nie staramy się przepłacać, czyli zapłacić więcej niż w twojej obecnej firmie, żebyś tylko do nas przyszedł, tylko staramy się, żebyś zapłacić taką uczciwą stawkę, tyle ile zarabiasz przy innych swoich zadaniach zawodowych, tylko ty musisz chcieć po prostu uczyć innych. No i są konferencje, tam też się programiści dzielą swoją wiedzą, no więc są ludzie, którzy chcą to robić, chcą uczyć innych. To są bardzo przyjemne dla mnie i dla wielu osób, jest jakby dzielenie się wiedzą, uczenie innych, przekazywanie tej ciężko zdobytej wiedzy jest bardzo przyjemne. Po drugie, bardzo duży kładziemy nacisk na to, no żeby tych naszych wykładowców, praktyków nauczyć, jak dobrze przekazywać tą wiedzę. Chcemy, żeby na każdym kursie nasi studenci mieli kilku różnych wykładowców, no bo to im też pokaże, różne podejścia do nauki, do kodowania, do przekazywania wiedzy i dzięki temu jakby ciekawsze będą dla nich te zajęcia, ale też każdemu może trochę inny styl uczenia, styl programowania podpasować. Więc poza tym, że mamy core wykładowców, którzy u nas pracują pełnoetatowo, czyli są praktycy, którzy powiedzieli, ok, kilkanaście często już programowałem i ja chcę coś zmienić w swoim życiu, więc przychodzą do nas na przykład na rok czy kontrakt, dwuletni, półroczny, żeby tylko uczyć, bo dzięki temu rozwijają swoje umiejętności miękkie, mają satysfakcję z przekazywania wiedzy. Potem często wracają znowu do programowania, bycia team liderami i menadżerami, ale też jest sporo wykładowców, którzy właśnie tak powiedziałeś, uczą popołudniami lub weekendy, natomiast często programiści też biorą jakieś dodatkowe zlecenia i powiedzmy czasowo jest to tak samo, ale mogą na przykład rozwinąć się swoje umiejętności miękkie lub porobić coś innego niż w godzinach pracy. Część jest freelancerów, którzy przychodzą i uczą do nas przez tydzień w miesiącu i po prostu traktują to jako jeden ze swoich projektów, więc normalnie rekrutujemy ich jak każda inna firma, za to odpowiada nasz dział HR, który też serdecznie pozdrawiam. Natomiast staramy się, żeby to wszystko byli po pierwsze ludzie chcący uczyć innych i mających z tego fun.
Okej. Będziemy zmierzać do końca, więc zadam Ci moje ulubione pytanie. Pytanie brzmi, z jaką jedną myślą w kontekście naszej rozmowy chciałbyś pozostawić słuchaczy? Natomiast nasza rozmowa jest taka trochę podwójna, tak? Bo trochę się popytałem o biznes, trochę Cię popytałem o sam bootcamp, więc możesz też dwie myśli mieć, jakbyś chciał.
Wiesz co? Ja jako, że dużo Twoich podcastów słucham, to na pytanie w miarę byłem przygotowany. Ja mam taką jedną myśl, która myśli, że łączy i to, czym ja się zajmuję i mój biznes. I to myśl to jest, że edukacja jest bardzo ważna. Ale edukacja nie tylko liceum czy studia, tylko taki lifelong learning. I to może być, że od czasu do czasu pójdziemy na szkolenie. To może być, że przeczytamy fajną książkę, która nas czegoś nauczy. Słuchamy podcastu, który nas rozwija. Że uczymy się nowych rzeczy, co w programowaniu i byciu programistą jest jakby wpisane w ten zawód, ale w wielu zawodach nie jest. No i niestety to widać w statystykach, że Polska na tle innych europejskich krajów, jeżeli chodzi o lifelong learning, douczanie się, przebranżawianie, jest bardzo nisko. A uważam, że wszyscy powinniśmy być świadomi tego, że zmiany na rynku pracy są szybkie. Często pracujemy w innych zawodach i nad innymi umiejętnościami niż 5-10 lat temu, jeszcze innymi niż skończyliśmy na studiach i te zmiany będą tylko i wyłącznie przyspieszać. I ja nie mówię tutaj o programistach, tylko tak szerzej pokażę, jeżeli chodzi o społeczeństwo. To pamiętam, jak wchodziłem do McDonalda i stała kolejka ludzi do kasy, a teraz tych kas nie ma. To już są dotykowe kioski, gdzie każdy zamawia samemu, więc kilka osób straciło pracę. Coraz więcej kas w Tesco, Rossmanie, w innych sklepkach, nawet Żabce, to są znowu kasy samoobsługowe. Tych kasjerów nie ma. W Stanach Tesle już jeżdżą, oczywiście ktoś musi siedzieć za kierownicą, ale w praktyce one jeżdżą same. I niebawem, za kilka lat, większość samochodów nowo produkowanych będzie jeździć samemu, no i znowu będzie mieć mniej taksówkarzy, mniej kierowców tirów, magazyny Amazona, ale też Frisco w Polsce przestają mieć być potrzebni osoby, które rozładowują, pakują paczki i z biegiem czasu wszystkie tego typu magazyny będą w pełni zautomatyzowane. Potem roboty wejdą do wielu innych zawodów i tak naprawdę moim zdaniem w ciągu najbliższej dekady czeka nas gigantyczna rewolucja na rynku pracy. I ona dotknie bardzo wielu różnych zawodów i myślę, że to ważne, żebyśmy wszyscy potrafili się uczać, douczać, przebranżawiać i zyskiwać nowe kompetencje, no żeby z tego rynku pracy nie wypaść. Więc edukacja jest ważna.
Okej. Ja się pod tym w 100% podpisuję, szczególnie, że chyba nie było takiego czasu w historii ludzkości, żeby tyle było dostępnej wiedzy, z której bardzo duża ilość jest dostępna za zupełną darmochę. Tak? Znaczy wrzucasz, nie wiem, podcast, bloga, książki są bardzo tanie, tak
filmy
samo.
Filmy na YouTubie są za darmo, a ile tam jest dobrej wiedzy.
No, dokładnie. Także podpisuję się pod tym. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się na ten wywiad, że przyjąłeś moje zaproszenie i bardzo się cieszę z naszej rozmowy.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Wszystkich, którzy dotrwali do końca, też dzięki, że miałem okazję Wam trochę rzeczy poopowiadać i miłego dnia wszystkim życzę.
Dziękuję. Cześć.
Cześć.
Jeśli ten odcinek czy podcast Biznes w IT podoba Ci się, to zostaw recenzję, daj łapkę w górę czy podziel się ze znajomymi. Zajmie Ci to kilkanaście sekund, a mnie napędza to do nagrywania kolejnych odcinków i pokazuje mi, żeby to dalej robić. Ten odcinek, notatka, linki i transkrypt jest dostępny pod www.piotrbudzki.pl/059, jak 59 odcinek podcastu. Na mojej stronie znajdziesz również pozostałe odcinki, transkrypty do nich, możliwość zapisu na newsletter. Jestem też obecny w social media, więc zapraszam czy to na fanpage podcastu, czy do znajomych. Dziękuję, że ze mną dotarłeś do samego końca. Pozdrawiam Cię serdecznie, do usłyszenia i działaj mądrze!